Pasje w życiu każdego człowieka są bardzo ważne, dlatego że pasje sprawiają, że możemy się rozwijać, że czujemy się lepiej. Pasja to jest coś, co nam tak naprawdę pomaga żyć. I dzisiaj w studiu telewizji Dom Józefa dwóch kapłanów, którzy mają naprawdę bardzo ciekawe pasje, które właśnie pomagają im spełniać przede wszystkim marzenia i połączyć kapłaństwo, no właśnie też z taką radością życia. Ksiądz Ireneusz Powaga, szczęść Boże. I ksiądz Mateusz Puchała, szczęść Boże. Drodzy księża, ja bym chciał zacząć, bo mówimy dzisiaj o motocyklach i o byciu motocyklistą, ale nie tylko, bo powiedzmy celem naszego spotkania jest to, co księża niedawno przeżyli, pielgrzymka do Fatimy. Ale zanim dojdziemy do tego, chciałbym właśnie rozpocząć od tego, co jest podstawowe. Skąd wzięła się ta pasja w życiu księży?
To by trzeba pewnie dużo opowiadać.
Tyle, ile można.
Gdyby rozpocząć od samego początku, to pewnie nie starczyłoby nam czasu. Ale trzeba powiedzieć w ten sposób, że gdzieś tam od dziecka na tym przysłowiowym komarku człowiek jeździł i gdzieś tam się zapalał, gdzieś tam się rozwijał w tej dziedzinie. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o duży motocykl i o takie już duże trasy, duże jazdy, no to kapłaństwo jakby otwarło ku temu drogę, dało takie możliwości.
A jakie motocykle ksiądz jeździ?
To jest takie turystyczne enduro, bardziej turystyczne, bardziej taki szosowy, Suzuki DL litrowy. Także dobry motocykl.
Ksiądz Mateusz?
U mnie ta przygoda tak naprawdę zaczęła się niedawno, bo rok temu kończyłem 30 urodziny. Postanowiłem, że sam sobie muszę zafundować jakiś prezent na tą 30. No i postanowiłem zrobić prawo jazdy na motocykl, bo kiedy robiłem prawo jazdy na kategorię B, wtedy jakoś no, te motocykle mnie pociągały, ale mówiłem pewnie swojej przyszłości właśnie z tą dziedziną nie będę wiązał. I rok temu też, kiedy robiłem prawo jazdy, wcześniej kupiłem motocykl, który stał w garażu i czekał na właśnie ten moment, kiedy zrobię już prawo jazdy i będę mógł gdzieś sobie pojechać w podróż. Myślę, że każdy człowiek, szczególnie mężczyzna, ksiądz, no, powinien mieć jakąś pasję, jakieś zainteresowanie. Wiadomo, że mamy takie obowiązki no, stricte duszpasterskie, parafialne i oczywiście to jest bardzo ważne, ale tak mówiąc po ludzku, no, musi być jakaś odskocznia, tak, że mamy swoje hobby, jakąś pasję, która nam też pomaga rozwijać skrzydła, która nas rozwija, a w jakiś sposób nas odstresowuje. Ja też dużo jeździłem na rowerze i pamiętam, że jak z bratem jechaliśmy do Wiednia na rowerach, bo to była też nasza taka pasja rowerowa, ona też cały czas jest obecna i mówiliśmy sobie tak, super by było kiedyś tak pojechać na motocyklu gdzieś, jak mijaliśmy właśnie motocyklistów, którzy się też gdzieś zatrzymywali, to nas też bardzo mocno inspirowało, ale to były jakieś takie plany, marzenia, które mówię, może w przyszłości się ziszczą, ale może nie. Ale właśnie ten rok ubiegły, ta 30, którą kończyłem, była takim impulsem. No i tutaj muszę też się pochwalić, że ksiądz dyrektor, ksiądz Łukasz był dla mnie takim inspiratorem, bo bardzo często pokazywał mi swój motocykl, mówił o tym, no właśnie, jakie są z tego korzyści, że człowiek może rzeczywiście no, robić to, co lubi. To był taki punkt wyjścia. No i później ksiądz Łukasz zadzwonił do swojego znajomego instruktora. Pierwsza rozmowa, spotkanie, no i tak się to zaczęło.
I ksiądz na jakim motocyklu jeździ?
Ja na mniejszym niż ksiądz proboszcz, bo wiadomo, że ksiądz proboszcz no, jest większy. Ja na takim mniejszym, Yamaha Fazer 600, to jest taki motocykl no, turystyczny, można powiedzieć.
Fatima, może kilka słów na temat tego, jak ten czas tam spędziliście, no bo wszyscy bezpiecznie dotarli do tego celu waszej podróży. I jak wyglądał ten czas właśnie w Fatimie?
No, koło godziny 11 pewnie przyjechaliśmy do Fatimy. O godzinie 12 mieliśmy wspólną taką mszę świętą. Mhm. I później do godziny 16 był taki czas wolny. Mieliśmy wspólnie odmówić różaniec w miejscu objawień. Ale tam była taka kolejka, bym powiedział, w tym miejscu. Co chwilę była kolejna msza święta, gdzieś jakaś pielgrzymka.
Tak, to była też sobota, dlatego...
Także nie mieliśmy takiej możliwości, żeby ten różaniec wspólnie odmówić, ale każdy chyba znalazł gdzieś jakieś ustronne miejsce, czy to właśnie przy tym miejscu objawień, czy w tej starej bazylice, czy w nowej, aby właśnie pomodlić się wspólnie, żeby pomodlić się wspólnie, czy indywidualnie. Osobiście bardzo mocno przeżyłem też tą mszę świętą, mimo że mieliśmy w takiej prywatnej, jakby takiej małej kaplicy, oddzielnej kaplicy, to jednak tam ta msza święta i ten duch był taki bardzo mocny. Nawet tam kilku obcokrajowców weszło do środka i widać było też, że byli mocno tak zaskoczeni, pozytywnie zaskoczeni tą naszą taką pobożnością. Maryjną pewnie tak. też, bo i pieśni, i ta wspólna modlitwa. Także...
W tym ostatnim dniu pamiętam, że też była modlitwa powszechna, taka spontaniczna i wtedy było też widać jakąś przemianę w tych ludziach, która się dokonała, bo tak to ludzie mieli te intencje, uczestnicy w swoich sercach i oni za bardzo o tym nie mówili, ale właśnie ta droga, bo dla mnie osobiście, tak szczerze mówiąc, ten pobyt w Fatimie był bardzo krótki. Dojechaliśmy o godzinie 11, o 16 już musieliśmy wracać do Lizbony, ale rzeczywiście ta droga była takim już przygotowaniem do Fatimy i to było też widać w czasie tej mszy świętej, że rzeczywiście kiedy dotarliśmy przed tron Matki Bożej, ci ludzie się tak naprawdę otworzyli też wewnętrznie. Wiele osób w tej modlitwie właśnie głośno wypowiadało te intencje. Niekiedy to były intencje bardzo trudne, z którymi pielgrzymowali. Tam było właśnie, można wyczuć tego niesamowitego ducha modlitwy, że właśnie msza święta, wszyscy uczestnicy rzeczywiście brali w niej udział. To nie było tak, że ktoś po prostu sobie stanął z boku i po prostu, no jest msza święta, muszę tutaj być, bo taki jest program, taki jest obowiązek. To było jakby takie pragnienie, a właśnie na tej mszy świętej w Fatimie, no ta msza święta miała taki szczególny wymiar, taka też no wielka radość, taka jakby nawet euforia, że udało się dojechać, bo to wiązało się z jakimś wysiłkiem, z jakimś trudem, też z jakimś znakiem zapytania, czy ja po prostu dam radę fizycznie, kondycyjnie dojechać. Także krótki pobyt, ale z drugiej strony bardzo, bardzo owocny. No i może to jest też jakiś niedosyt, że wiele osób też no, wróci do tego miejsca, do Fatimy, już może nie na motocyklu, ale podejmując inną formę pielgrzymowania, autokarową czy samolotową.
Znaczy trzeba pewnie też dodać, że z tą pielgrzymką było związane wiele innych osób, chociażby poprzez podanie intencji, ale też bym powiedział w Polsce, w kilku miejscach Polski motocykliści łączyli się z nami w modlitwie. Także tutaj organizatorzy jakby też zapewnili takie, jakby taką, tak, takie wsparcie też duchowe, modlitewne motocyklistów, którzy no, z różnych powodów nie mogli wyjechać. I tak jak tutaj ksiądz Mateusz wspomina, cały ten trud pewnie był już poświęcany, był ofiarowany Panu Bogu przez ręce Maryi. No, ja tak osobiście to też przeżywałem, ponieważ ten rok 2017 jest dla mnie rokiem srebrnego jubileuszu kapłaństwa. I to była taka moja zasadnicza myśl, żeby Panu Bogu, Matce Bożej podziękować za ten wielki dar właśnie poprzez ten wysiłek, poprzez ten trud, poprzez właśnie tą jazdę do tych trzech pięknych sanktuariów, a szczególnie tego miejsca wyjątkowego Fatimy.
Ja już w jednej rozmowie wspominałem, to nawiązując do tego, co ksiądz Mateusz też powiedział, że tak jak pielgrzymowanie do Santiago na nogach, że sama droga jest celem i tak sobie myślę, że to, co wy przeżyliście po drodze, jest bardzo ważne i nie tylko dla was, księży, ale też dla tych uczestników. Miejsca, które zobaczyliście, osoby, z którymi się spotkaliście, to nie było przypadkowe. Pan Bóg, myślę, przewidział też waszą obecność, tak jak świadectwo księdza tutaj przed chwilą, że Pan Bóg przewidział, że ksiądz będzie wtedy na tym placu i tamta pani akurat przyjdzie z takim przeżyciem duchowym. I ja bym chciał jeszcze nawiązać do tego, co ksiądz trzyma w swoje ręce. To jest może właśnie kilka słów, bo ten krzyż też nie jest przypadkowy, że tutaj się znalazł i też on jest jakimś darem tak dla osób, które spotykaliście po drodze, ale też dla was. Może kilka słów na temat tego krzyża.
Organizatorzy, ale też pewnie i sponsorzy, bo tutaj mieliśmy takich też w naszej pielgrzymce, przygotowali taki charakterystyczny krzyż. Krzyż, jakby można powiedzieć, złożony z pewnych elementów też i motocyklowych, bo tu przede wszystkim zębatka, na którym wypisane jest miejsce naszej pielgrzymki Fatima 2017 oraz państwa, które żeśmy przejeżdżali. Polska, Niemcy, Austria, Włochy, Francja, Hiszpania i Portugalia. No i tutaj oczywiście po angielsku, ja tego angielskiego do końca nie znam, ale tyle co się zorientowałem, oczywiście jedź z Bogiem w twoim sercu. I ten krzyż był ofiarowywany gospodarzom miejsc, w których nocowaliśmy. Najczęściej to kapłanom, bo w wielu tych przypadkach były to miejsca salezjańskie, to były szkoły, to były parafie, które przyjmowały nas naprawdę z wielką taką serdecznością, dobrocią. I na pamiątkę ten krzyż był właśnie ofiarowywany. Osobiście też otrzymałem taki krzyż, który pragnąłbym przekazać do sanktuarium właśnie świętego Józefa z podziękowaniem też za opiekę, ponieważ tak jak ksiądz Mateusz tu wspominał na samym początku, tak pomyśleliśmy sobie, że jednak tego świętego Józefa weźmiemy ze sobą, chociażby poprzez nazwę rodzina świętego Józefa. Myślę, że ksiądz Kustosz przyjmie ten dar, przyjmie i znajdzie się odpowiednie miejsce, gdzie ten symbol właśnie tej naszej pielgrzymki będzie tam mógł gdzieś przy świętym Józefie.
Na pewno ten krzyż jest omodlony, on z nami cały czas jechał. To nie jest krzyż, który został dany tutaj w Polsce. On fizycznie jechał z nami z Wrocławia do Fatimy i właśnie w ostatnim dniu naszego pielgrzymowania, kiedy to pielgrzymowanie zostało rozwiązane, ksiądz Ireneusz jako proboszcz ten krzyż otrzymał. I bardzo się ucieszyłem z tej inicjatywy, że przekażemy go do sanktuarium świętego Józefa. To jest też jakiś konkretny znak, jacyś konkretni ludzie, którzy za tym krzyżem stoją, uczestnicy tej pielgrzymki. No i w ten sposób też tworzy się historia, także bardzo się cieszę, że taka pamiątka też pozostanie w sanktuarium świętego Józefa.
Ten krzyż, jeszcze patrząc na ten krzyż, on pokazuje, że można połączyć, i to wcale nie przeszkadza, połączyć Chrystusa, naszą wiarę, właśnie z pasją swoją. I to jest właśnie, myślę, że księża są takim przykładem żywym, że to nie przeszkadza, ale Pan Bóg daje nam pasję właśnie po to, aby nas jeszcze zbliżać do siebie. Właśnie chciałbym przejść troszeczkę też do takiego wymiaru duchowego, bo to jednak była pielgrzymka. Może jak wyglądał Wasz dzień? Czasem trzeba było przejechać naprawdę bardzo długi odcinek i co później? Wracaliście, czy dojeżdżaliście na miejsce? Jak ten dzień się układał od początku do końca?
Najczęściej rozpoczynaliśmy od Eucharystii.
Tak.
Tam, gdzie był nocleg, tam najczęściej rozpoczynaliśmy od Eucharystii, potem wspólne śniadanie.
Szybkie pakowanie
w zasadzie i w drogę. Mhm. Przyjeżdżaliśmy często, to już było grubo po południu, albo nawet czasami było późno wieczorem. Także pamiętam, myśmy chyba w Awinionie przyjechali koło godziny chyba 22:00, nagle się okazuje, że jeszcze dyżur w kuchni mamy.
Tak.
I ten dzień zakończyliśmy grubo po 24:00. I z rana już chyba 6 godzina czy 7 znowu msza święta.
Tak.
Także że niełatwo. Nawet bym powiedział, że to tak śmiało możemy powiedzieć, że to była ekstremalna pielgrzymka motocyklowa. Ekstremalna. Za dużo nie było czasu gdzieś tam po drodze. Trochę gdzieś taki niedosyt może pozostał, bo były miejsca bardzo ciekawe, które można było odwiedzić, ale nie mogliśmy sobie na to po prostu pozwolić. Jedyne takie gdzieś zatrzymanie to było na stacji paliw, gdzie robiliśmy przerwy mniej więcej co 200-250 do 300 kilometrów. Takie robiliśmy odcinki jednorazowo. Tankowanie. No i to, co najważniejsze, ponieważ to jakby była ta duchowa, jakby ta strona tej pielgrzymki, by dać świadectwo. Iskra miłosierdzia, czyli koronka do Bożego miłosierdzia, publicznie odmawiana właśnie w tych miejscach, gdzie tak w kółeczku zawsze stawaliśmy sobie mężczyźni, tutaj te nasze dwie niewiasty, różaniec i koronka. Powiem szczerze, że chyba na niektórych robiło to wrażenie. Ja już nie pamiętam dokładnie, czy to było w Austrii, tu zaraz na początku, czy to już było troszkę dalej, jak ten pan Polak gdzieś tam bym powiedział, jadąc tirem, czy jakimś tam...
To chyba o ten pierwszy dzień chodzi księdzu proboszczowi, jak byliśmy przy granicy niemieckiej. Bo to rzeczywiście, jak podjeżdżali motocykliści na stację, to robiło wrażenie, tak? Ktoś stał to sobie tam w tirze na stacji, odpoczywał. No i wychodził, bo to jakoś budziło zainteresowanie i było pytanie, dokąd jedziecie? Do Fatimy. I wtedy się nawiązywała rozmowa, że jest setna rocznica objawień Matki Bożej, że jedziemy z pielgrzymką. I wtedy ci ludzie, którzy byli dla nas obcy, bo tak naprawdę my ich nie znaliśmy, kiedy się dowiedzieli, że jesteśmy księżmi, wtedy oni nam podawali swoje osobiste intencje, opowiadali bardzo często historie swojego życia. Niekiedy te historie były bardzo trudne i ze wzruszeniem też, ze łzami w oczach podawali konkretną intencję, mówili: proszę księdza, proszę, żeby ksiądz tą intencję zawiózł do Matki Bożej, bo na przykład moja córeczka jest ciężko chora, albo ja troszeczkę się oddaliłem od Pana Boga, jestem w kościele, ale czegoś brakuje. To jest niesamowite, że podejmujecie taki trud i też Wam się powierzam, żebyście moje osobiste intencje zawieźli do Fatimy. Jeżeli mówimy o tym aspekcie duchowym, to też takie było ważne, że jadąc na motocyklu te 300 kilometrów do postoju, no człowiek coś musiał robić z czasem. Ksiądz Adam, nasz organizator, mówił, że my nic nie robimy, tylko siedzimy na tych motocyklach. I myślę, że wielu z nas właśnie w tej drodze trzeba było być skupionym, skoncentrowanym na drodze. Jeżeli to był odcinek autostradowy, trzeba było zachować no, wielką ostrożność. Ale ten czas, przynajmniej ja osobiście, też wykorzystywałem na modlitwę, szczególnie na modlitwę różańcową.
A chociaż różaniec prawdopodobnie mógł czasami działać tak troszeczkę usypiająco. Tak. Także ja myślę, że jeden motocyklista nie tylko odmawiał, ale przede wszystkim śpiewał ten różaniec, i tak. To, albo nawet może krzyczał tak. Ten różaniec w kasku, żeby po prostu nie zasnąć. Tak. Żeby nie zasnąć, bo jednak długa trasa, wysoka temperatura, trochę też i monotonia, bo to tak. Mimo wszystko bym powiedział, sprawiały, że chyba jedną z taką największych kłopotów chyba tej pielgrzymki była senność. Była senność. No niestety musimy też powiedzieć...
To się wydaje takie teraz dziwne, że jadąc na motocyklu można zasnąć, ale no jeżeli ta temperatura wynosiła ponad 40 stopni...
Chyba byliście dobrą raczej, taką aż za dobrą w tym czasie.
Raczej bardzo dobrą.
Jak na motocyklu chyba tak, za gorąco troszeczkę tak. Nawet było.
Jeszcze o tym aspekcie duchowym. Celem była Fatima, ale też pragnę zauważyć, że pokonywaliśmy no, kilka krajów po drodze. Jechaliśmy przez Austrię, Włochy, Francję, Hiszpanię, no i wreszcie Portugalia. I po drodze też byliśmy w sanktuarium Matki Bożej w La Salette. Piękne sanktuarium położone we francuskich Alpach. To był też taki szczególny moment w czasie naszego pielgrzymowania, kiedy właśnie w godzinie Bożego Miłosierdzia mogliśmy tam dotrzeć, bo trzeba się wspinać tymi serpentynami. To było jakieś też wyjątkowe przeżycie. Tam posługują księża Saletyni. Spotkaliśmy tam księży Polaków, wolontariuszy z Polski, którzy nas bardzo miło przyjęli. Opowiedzieli nam historię objawień Matki Bożej w La Salette. Tutaj też zauważyliśmy te punkty wspólne z objawieniami Matki Bożej w Fatimie, że Matka Boża zarówno w La Salette, jak i w Fatimie wzywała do modlitwy różańcowej, do nawrócenia, do przemiany naszego życia. Także to były takie też no, olbrzymie akcenty duchowe. Później sanktuarium Matki Bożej w Lourdes. Tam udało nam się dotrzeć troszeczkę wcześniej. Wieczorem wzięliśmy udział w procesji różańcowej. To było też przepiękne doświadczenie. Różaniec, który był odmawiany w wielu językach. To było też no, rzeczywiście takie bardzo, bardzo wzruszające. Szliśmy w procesji i ten cały różaniec odmawialiśmy. Były też oczywiście części odmawiane w języku polskim. Później mogliśmy nawiedzić grotę związaną z objawieniem Matki Bożej, gdzie Matka Boża objawiła się Bernadecie Subiru. I myślę, że to też nie był przypadek, bo tam dojechaliśmy w środę po południu, a w czwartek rano zawsze jest msza w języku polskim. I uczestniczyliśmy we mszy świętej właśnie w grocie cudownego objawienia. I msza święta była sprawowana w języku polskim. Była też jakaś inna grupa z Polski. I rzeczywiście można było poczuć taką wspólnotę modlitwy, że właśnie ten dzień wtedy rozpoczynaliśmy kolejny od Eucharystii, od spotkania z Panem Jezusem, ale też właśnie co nas łączyło właśnie to, że pielgrzymujemy tutaj wspólnie, że tak naprawdę to wiara nas inspiruje, prawda? To było takie bardzo, bardzo ubogacające.
Wbrew pozorom, bo to tak często na nas motocyklistów się patrzy, że to są tacy zawadiacy jacyś, bym powiedział. A tutaj okazuje się, że ta grupa no, takiego ducha miała. Ja powiem szczerze, że ja osobiście jako kapłan to mocno przeżywałem, bo jednak większość mężczyzn była, że w tych miejscach, gdzie modliliśmy, gdzie spotykaliśmy się na mszy świętej, jak ci mężczyźni zaczęli się głośno modlić, jak zaczęli śpiewać, to dosłownie skóra gdzieś tam cierpła. I naprawdę doświadczałem mocy, wiary tych ludzi. Zresztą oni do nas przychodzili, bo często prosili o spowiedź.
Po rozmowę
trzeba powiedzieć, że naprawdę, no, może poza jakimiś drobnymi wyjątkami, ale to pewnie to jakieś tam siły zewnętrzne też były tych osób, które nie mogły w pełni uczestniczyć w Eucharystii, większość uczestniczyła codziennie w Komunii Świętej, prawda, także w sposób pełny w tej Eucharystii, także te msze naprawdę były prawdziwie pielgrzymkowe takie, z mocnym duchem. Także.
Tak, i na pewno to nie był rajd. Uczestnicy mieli świadomość tego, że oni uczestniczą w pielgrzymce, że to jest wydarzenie duchowe. Ten pierwszy dzień mówiliśmy, że mieliśmy do pokonania prawie 800 kilometrów. Ten drugi miał być taki spokojniejszy, bo niecałe 600. Także mówimy tak, na spokojnie sobie pojedziemy w okolice Turynu. A tak naprawdę ten drugi dzień, tak jak mówił ksiądz Ireneusz, on był takim trudnym dniem. Gdzieś była zamknięta droga, nawigacje zaczęły troszeczkę fiksować i tak naprawdę ten czas, kilometrów nie ubywało, a godziny ubywały. Robiła się już godzina 15, 16 i w okolice Turynu dotarliśmy o godzinie 20. My byliśmy jak trzecią grupą chyba. Kolejne grupy dotarły gdzieś przed godziną 21. I wtedy pamiętam, że jako księża rozmawialiśmy też z księdzem Adamem, że dzisiaj miała być msza święta tutaj wcześniej, ale pogoda była taka upalna, że to się wszystko opóźniło. I w sumie ksiądz Adam dał taką możliwość, że kto chce, to może przyjść na Eucharystię, do kościoła, ale to jest sprawa otwarta. Jeżeli ktoś jest zmęczony, chce po prostu położyć się wcześniej spać, to też jest usprawiedliwiony. I to było dla mnie też bardzo budujące, że niektórzy siedli po prostu z motocykla, zostawili wszystkie bagaże i szli do kościoła na Eucharystię. I to było też takie piękne, właśnie ten głód Eucharystii, to spotkanie się z Jezusem. Każdego dnia było też głoszone Słowo Boże i było widać właśnie, że ci ludzie chcą pokonywać kolejne kilometry, bo to było też bardzo ważne. To się wpisywało jakby w harmonogram pielgrzymki, ale nie zapominaliśmy o tym aspekcie duchowym i to było takie dla mnie księdza bardzo, bardzo budujące. I wielokrotnie też patrząc na postawę innych ludzi, którzy dawali też piękne świadectwo, bo często było tak, że spaliśmy gdzieś na sali gimnastycznej czy na salkach i to tak jak na pielgrzymce, karimata przy karimacie, śpiwór przy śpiworze. I to było tak, że często ja gdzieś tam odmawiałem brewiarz na boku, czy gdzieś tam się modliłem na leżąco, a pamiętam właśnie taki obraz w Awinionie młodego chłopaka, który wstał rano i uklęknął i odmówił pacierz, tak jak w domu. I to było dla mnie niby nic jakiegoś takiego nadzwyczajnego, taka normalna sprawa, ale to było dla mnie bardzo mocne doświadczenie, że ktoś klęka i modli się i to po prostu nie jest dla niego jakaś przeszkoda, że ktoś na mnie patrzy. Oczywiście byliśmy w środowisku ludzi wierzących, ale dla mnie to było takie bardzo konkretne też świadectwo i takie dla księdza bardzo ubogacające.
Jak dzisiaj już księża patrząc z jakiejś perspektywy, bo to już troszeczkę czasu minęło, co było dla księża takie najbardziej właśnie poruszające, jak mówi ksiądz Mateusz, co was tak najbardziej dotknęło w tym czasie?
Znaczy ja myślę, że Pan Bóg jakoś przygotował chyba nam takie pewne niespodzianki i to nie było tak, że to było jakoś tak zaplanowane, bo faktycznie w tych sanktuariach oprócz właśnie Lourdes nie mieliśmy za dużo czasu, bo myśmy wjeżdżali w zasadzie po kilku godzinach nawet niewielu, tak. Trzeba by już było zmieniać miejsce. I jakby można powiedzieć, że z góry nie było za bardzo dużo przeznaczonego czasu na taką właśnie modlitwę, spotkanie, jakieś tam wyciszenie. A Pan Bóg dawał jakieś takie niespodzianki. Ja osobiście na przykład w samej Fatimie też przeżyłem to bardzo mocno, bo właśnie wchodzimy gdzieś na ten duży plac i nagle do mnie podchodzą dwie kobiety. I mówią, pielgrzymi motocykliści, tak. O, ksiądz jest też motocyklista, tak. I nagle jedna mówi, a tutaj mojej siostrze miesiąc temu zginął syn na motocyklu. I ona nagle się rozpłakała, ją przytuliłem jakoś tak, tak wtuliła się w te ramiona. I takie miałem wrażenie, że kiedy ona mówiła właśnie o tej śmierci swojego syna, może miała do niego jakieś pretensje. Ale gdy tutaj usłyszała, że są motocykliści, pielgrzymi, wśród których są kapłani, gdzie się modlą, jakby chyba, takie miałem wrażenie, jakby przebaczyła temu synowi, jakby potrzebowała tego spotkania. Właśnie. Także to jakoś tak mi mocno utkwiło, przeżyłem to osobiście sam, gdzie Pan Bóg daje mi taki znak, jesteś tu potrzebny, dobrze, że ta pielgrzymka się odbyła. Także tak bym to widział. Takich tych szczegółów pewnie każdy mógłby pewnie gdzieś tam przywołać.
Jeszcze też myślę, mieliśmy też na sobie kamizelki. Ksiądz Irek ma ją założoną na sobie. Tutaj też ta kamizelka została wyłożona. Każdy z uczestników miał taką kamizelkę. Z tyłu był też napis Don Bosco. I kiedy jechaliśmy przez Europę, taka też była inicjatywa ksiądz Adam, który właśnie na rozpoczęcie mszy świętej głosił Słowo Boże, homilię. On mówił, że my jedziemy tak naprawdę przez całą Europę i ta Europa potrzebuje naszej modlitwy. My widzimy, co się dzieje, kiedy spoglądamy na rzeczywistość. I ksiądz Adam mówił, że my tą Europę musimy omadlać. I tak naprawdę ksiądz Adam prosił nas, żebyśmy nie wypuszczali różańców z rąk. Oczywiście dosłownie te różańce były schowane gdzieś w kieszeni, bo trudno na motocyklu odmawiać różaniec i tutaj przekładać kolejne paciorki różańca. Ale myślę, że wielu uczestnikom to jakoś też mocno zapadło w pamięci, kiedy właśnie jechaliśmy przez Austrię, Francję. No, widzieliśmy, że te kraje potrzebują modlitwy, naszego duchowego wsparcia, żeby wróciły do swoich chrześcijańskich korzeni. I tak naprawdę nieraz ludzie patrząc właśnie na tą kamizelkę, no pytali, gdzie jedziecie, po co? I wtedy była no właśnie to hasło, że Fatima, setna rocznica objawień Matki Bożej. I właśnie ten zewnętrzny znak, że mieliśmy te kamizelki, to była też jakaś przynależność, ale myślę, że wielu osobom nawet przypadkowo, jak ktoś nas mijał samochodem, ktoś sobie chociaż pomyślał o Panu Bogu przez chwilę, nie? Że są ludzie, może jacyś wariaci, którzy podejmują taki trud, jadą 4,5 tysiąca kilometrów i może ktoś właśnie mijając nas na autostradzie samochodem, no właśnie zapytał się, a jakie miejsce w moim życiu zajmuje Pan Bóg, Matka Boża? I myślę, że tutaj ten aspekt taki ewangelizacyjny, on też był obecny, bo jestem pewien, że wiele osób, które nas spotykały, no zadawało sobie takie pytania, po co oni jadą do tej Fatimy?
I na sam koniec, drodzy księża, bo przed tą naszą rozmową też rozmawialiśmy, jakie pomysły na przyszłość?
Różne były te pomysły, my mieliśmy swoje, ale tak naprawdę wiele zależy od organizatorów. My z księdzem Ireneuszem optowaliśmy za...
Troszeczkę myśleliśmy o Chorwacji.
Tak.
O Chorwacji, ale to znaczy się dlaczego? Dlatego, że wśród uczestników powszechnie to dało się odczuć, jest takie pragnienie, żeby jednak zrobić troszeczkę wolniejszą pielgrzymkę, niekoniecznie nastawioną na pokonywanie olbrzymich tras, ale raczej na modlitwę. I dlatego tak myśleliśmy sobie, że dobrze by było jakieś takie miejsce niedalekie. No tutaj wiadomo, że Chorwacja pod względem takim dla motocyklisty jest krajem ciekawym. Ale też bym powiedział i miejsca spokojne, gdzie można tą modlitwę jakby przedłużyć. Gdzieś jakaś konferencja, gdzieś jakieś czuwanie może, bym powiedział, trwanie przed Najświętszym Sakramentem. Gdzieś może właśnie więcej czasu na taką rozmowę z nami kapłanami, czy tam między sobą. Ale no, dowiemy się chyba na sierpniowym spotkaniu, dlatego że w Krakowie będzie podsumowanie tej pielgrzymki w Salezjańskim Wolontariacie Młodych, ostatnią chyba niedzielę sierpnia. I tam prawdopodobnie zapadnie decyzja, gdzie pobiegnie trasa następnego roku. Były takie pomysły tutaj, żeby pojechać śladami świętego Pawła. Grecja była wymieniana, była Turcja wymieniana.
Ciekawy pomysł też w Pompeje. Wiemy teraz, że ta nowenna pompejańska jest bardzo popularna, bardzo ciekawa. No bo ten rok 2018, na razie nie wiemy, chyba że papież już ma coś w sercu i jakiś rok ogłosi. Bo tutaj Fatima, setna rocznica objawień Matki Bożej, bo wiadomo, że pielgrzymka będzie do Fatimy. Tutaj też czekamy. Myślę, że tutaj można zrobić taki harmonogram do roku 2025, gdzie by chcieli sami uczestnicy pielgrzymki gdzieś podróżować do tych miejsc świętych. Także no, na pewno wszyscy pozytywnie są jakoś zaskoczeni samym przebiegiem, organizacją tej pielgrzymki. I myślę, że wielu z nas no, będzie chciało podejmować ten trud pielgrzymowania właśnie w takiej formie na motocyklach i z takim już zniecierpliwieniem troszeczkę. Czekamy na tą ostatnią niedzielę sierpnia, kiedy organizatorzy zdradzą nam to miejsce, gdzie w przyszłym roku będziemy pielgrzymować.
Choć tak mi się wydaje, że dla nas motocyklistów miejsce, droga jest istotna, to jednak chyba te pielgrzymki, to dla mnie to jest druga, pokazują, że jednak wspólnota ludzi. Tutaj to jest chyba jakby cel no wszelkich tych pielgrzymek. I tutaj było widać, że ci ludzie cieszyli się samymi sobą. Także tutaj to nawet chyba bez względu na to, gdzie by ta pielgrzymka była, pewnie też pojedziemy. I chociaż trzeba też dodać, bo to też taka nasza pasja, też motocyklowa, nas tak prowadzi takimi śladami. Mieliśmy w naszej grupie 3 osoby, które brały udział w rajdzie katyńskim. I troszeczkę nam przybliżyli też jakby ideę tego rajdu, klimat. I tak ja osobiście bardzo mocno tak zapaliłem się do tego rajdu. Powiem szczerze, że już przygotowywałem się kiedyś, ale jakoś nie mogłem znaleźć wśród bliskich swoich osób, motocyklistów chętnych. Tak teraz bym powiedział, prawdopodobnie w tym roku już się pewnie nie uda. Nie uda się, ale na drugi rok, kto wie, z panem Tadeuszem czy z panem Aleksandrem, możliwe, że wybierzemy się także na taki rajd katyński.
W przyszłym roku zapraszamy księdza dyrektora też na tą trasę pielgrzymkową. Też słuchaczy, widzów, którzy będą oglądać.
To jest chyba otwarta. Mimo tego, że stworzyliście wspólnotę, można się zawsze dołączyć.
Można zrobić zawsze kolejną grupę z naszej diecezji. To by było też chyba takie piękne, bo wiemy, że w naszej diecezji jest bardzo wielu motocyklistów. To widać w ogóle po tych zlotach, które
także są kapłanów.
Tak, które są organizowane właśnie przez księży, przez księdza Sławka z Kalmierzyc. Także to pragnienie jest i myślę, że to może być taka piękna inicjatywa, w którą wiele osób się włączy. Bardzo serdecznie zachęcamy. Jeżeli są obawy w sercu, one są potrzebne, one są konieczne, ale jeżeli się to wszystko odda Panu Bogu, zawierzy, trafi się na dobrych ludzi, a wśród motocyklistów są tylko dobrzy ludzie, także wtedy na pewno z sukcesem dojedzie się do celu.
Choć myślę, że warto to też podkreślić, bo tutaj trzeba z takim uznaniem zwrócić się w stronę organizatorów. Nie ma sensu tworzyć jakichś nowych grup, jakichś nowych pielgrzymek chyba, tak mi się wydaje, ponieważ ta organizowana przez Salezjański Wolontariat Młodych, przez młodych ludzi. Tutaj ksiądz Adam, obecnie inspektor Salezjanów na tą inspektorię krakowską, przepięknie przygotowali tą pielgrzymkę. Myślę, że tutaj warto też podziękować w tym miejscu właśnie księdzu Adamowi, czy całemu sztabowi osób, czy pani Joasi Stożek, czy Hani Przegon, czy Kasi, drugiej tak. Ani.
To były takie ciche osoby, które były na pielgrzymce w
jakiś
sposób.
Z tego wolontariatu. To są osoby tak oddane, bym powiedział,
ofiarne.
Kościołowi, Panu Bogu, że naprawdę, ale zrobili to profesjonalnie. I jak tak rozmawiałem z niektórymi motocyklistami, którzy mają bardzo duże doświadczenie, to mówią, że tak przygotowanej pielgrzymki rzadko gdzie można spotkać.
Drodzy księża, ta iskra, do której się dołączyliście, ona w was jest też, tak widać bardzo mocno. Życzę wam, dziękując za tę rozmowę, wam i wszystkim tym, którzy z wami pielgrzymowali, żeby ta iskra nigdy nie przygasła, ale żeby ta pasja, która pomaga w tym rozpalaniu się też takim ku Chrystusowi, żeby ona wam zawsze towarzyszyła i zawsze pomagała. Bardzo
dziękuję.
I szczęść Boże, do zobaczenia na trasie. I tak się z Mateuszem, jak mieliśmy połączenia telefoniczne, to mówiliśmy szczęść Boże na motorze. Szczęść Boże na motorze.
Na motorze.
Z Panem Bogiem, dziękuję.
Dziękujemy.